Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Parlament Europejski przyjął AI Act. Na ile rzeczywiście ten dokument jest przełomowy? Co on zmieni? Czy nie przyhamuje rozwoju AI w Europie? Jak ograniczyć wykluczenie cyfrowe? Czy jest to obecnie duży problem? Kto jest zagrożony wykluczeniem cyfrowym? Coraz więcej zwolnień w biurach czy centra usług wspólnych zaczną tracić na znaczeniu i jak przekonać ludzi do ustawicznego kształcenia? A od kwietnia świadectwo energetyczne będzie potrzebne, na przykład przy sprzedaży mieszkania, między innymi, mam nadzieję, uda się o tym wszystkim porozmawiać już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a w studio dziś goście Magdalena Wójtowicz, wiceprezes inkubatora przedsiębiorczości Starter, Szczepan Sakowicz, członek zarządu Kainos, Marek Trojanowicz, prezes BrainScan AI. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w sprawie przepisów o sztucznej inteligencji AI Act. Nowe regulacje pozwalają na zbudowanie środowiska prawnego, które z jednej strony zapewnią możliwość rozwoju sztucznej inteligencji, a z drugiej gwarantują poszanowanie praw człowieka, minimalizują zjawisko dyskryminacji. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie kategorii zakazanych praktyk w zakresie sztucznej inteligencji. Właśnie zaliczono do nich m.in. stosowanie rozwiązań opartych na technikach podprogowych, czy też takich, które dyskryminują określone grupy osób. Nie będzie można wykorzystywać jej do śledzenia stylu życia obywateli, na przykład tak jak to odbywa się w Chinach obecnie. No i mówi się, że jest to dokument przełomowy. Na ile i czy rzeczywiście jest przełomowy? Co on zmieni Państwa zdaniem?
Znaczy, moim zdaniem Szczepan to jest przełomowy Sakowicz. Dokument. Rozmawialiśmy wielokrotnie tutaj na antenie na temat tego, że do AI, w AI firmy pompują gigantyczne pieniądze i przyciągają największe umysły na świecie, żeby pracowały nad tym AI. Tak więc rządy, Unia Europejska są w dosyć takiej nierównowadze, dlatego że muszą regulować coś, co jest strasznie skomplikowane. I to wymaga naprawdę wysokich kompetencji i naprawdę determinacji. Tak więc moim zdaniem fakt taki, że wychodzi ten AI Act w Europie, który podnosi najważniejszą rzecz związaną ze sztuczną inteligencją, czyli kwestię etycznego zastosowania tej sztucznej inteligencji, moim zdaniem to jest świetna wiadomość. Czy on jest perfekcyjny? Na pewno nie. Ale ja już w nim widzę bardzo wiele rzeczy, nawet te, które pani wspomniała. Widzę bardzo ciekawą rzecz, że dla wszystkich firm, dla wszystkich organizacji, które będą chciały szkolić algorytmy na bardzo drogich i bardzo wydajnych komputerach, one będą musiały konsultować to w pewien sposób, czy na pewno ten algorytm, który oni szkolą, czy na pewno on jest etyczny, ten algorytm. I moim zdaniem niby firmy jakby odpowiedziały pozytywnie, ale powiedzmy za plecami już nie tak pozytywnie mówią, bo to jest więcej kontroli i więcej pracy dla nich, ale moim zdaniem my nie potrzebujemy kolejnych jeszcze lepszych algorytmów, które jeszcze wydajnie uzależnią moje dzieci od mediów społecznościowych, że one absolutnie nie będą żyły w realu.
Mm-hmm. Marek Trojanowicz, który się zaczytał w czymś ważnym?
Nie, tak myślę i zastanawiam się, jak to delikatnie przekazać, ale wydaje mi się,
prosto
że...
Prosto z mostu, proszę.
Jeżeli prosto z mostu, to zupełnie moim zdaniem niepotrzebna legislacja, która nic nie wniesie oprócz kolejnej generacji miejsc dla biurokratów Unii Europejskiej. Dynamika rozwoju sztucznej inteligencji, w ogóle informatyki na przestrzeni, jakbyśmy spojrzeli na taki wykres na przestrzeni ostatnich 10 lat, choćby pod kątem rozwoju szybkości pracy procesorów, czy GPU, czy CPU, czy pamięci, czy czegokolwiek, to co w tej chwili każdy z nas ma w kieszeni, kiedyś było wielkim komputerem i nie da się po prostu z tego zatrzymać legislacją, a tym bardziej legislacją w Unii Europejskiej, która, tak jak zawsze mówię, wydaje mi się w tej chwili jest lekko licząc 20-30 lat za rozwojem informatyzacji w Stanach Zjednoczonych czy w Azji, w szczególności w Chinach. Więc napędzi to pewnie X etatów w samej Unii i w Brukseli, Y etatów w poszczególnych krajach i tak to się skończy.
Magdalena. AI wyreguluje się sama.
Jak wszystko w kapitalizmie.
Magdalena Wójtowicz.
Tak, to ja jestem pośrodku. Z jednej strony uważam, że dobrze, że wprowadzamy, że mówimy o tym. Ja pamiętam, jak 4 lata temu na konferencji mówiłam o etyce w programowaniu, że powinniśmy uświadamiać, że na poziomie już programowania powinno się myśleć o tym, jakie konsekwencje, jaki impact społeczny, ale też ludzki, nowoczesne technologie wywołują już na samym końcu. O tym się wcześniej nie myślało. Głównym czynnikiem projektowania, myślę, był, tak jak Marek powiedział, kapitalizm, pieniądze, zysk i szybki rozwój. Tempo jest zawrotne, rzeczywiście. I myślę, że właśnie przede wszystkim z tego powodu powinniśmy w jakikolwiek sposób się temu przyglądać i pomimo wszystko chronić tych, którzy nie mają tej świadomości, bo konsekwencje są bardzo poważne, jeśli chodzi o uzależnienie, o to, że są komunikaty podprogowe w projektowaniu. Dlatego myślę, że jest ryzyko tej biurokracji, nawet duże, ale trzeba zacząć o tym myśleć, rozmawiać i projektować. Bez ryzyka nic się nie zmieni, a na razie widzimy, że to nie idzie w dobrym kierunku.
Zresztą są też takie zagrożenia, z których sobie prawdopodobnie nie zdajemy w ogóle sprawy i nasza wyobraźnia tak daleko nie sięga.
Zaryzykowałem stwierdzenie, że ci, którzy to prawo ustawili, nie zdają sobie sprawy z tych wszystkich rzeczy.
Ale a propos, proszę, powstanie Europejska Rada do Spraw Sztucznej Inteligencji w ramach tego AI Aktu i jej odpowiedniki, przepraszam, w każdym z unijnych krajów. No i właśnie, kto w takiej radzie powinien się znaleźć, żeby działała sprawnie i ze zrozumieniem zawiłości tematu? Bo to nie jest tak, że weźmiemy sobie pierwszego lepszego z brzegu urzędnika, który będzie tam decydował. Przepraszam, on musi wiedzieć, o co chodzi w tej wszystkim.
Z założenia nie będzie wiedział. Będzie to semi.
Ale dlaczego z założenia?
No bo to podpowiadam, popatrzmy na wszelkie inne dziedziny i specjalistów z Unii Europejskiej, którzy decydują. Zasady są mocno omylne i nie są to najlepsi ludzie i najlepsi specjaliści. To po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że jest to bardzo korupcjogenne jednak. No bo jeżeli, wyjaśniając chwilę, kluczem wyuczenia się jakiegokolwiek algorytmu sztucznej inteligencji jest zbiór danych uczących, czyli żebyśmy potrafili przykładowe, najbardziej taki wizualny może przykład, rozpoznawać naszych członków rodziny, trzeba x zdjęć wgrać do takiego systemu, który i nauczyć go, że to jest osoba A, B i C i tak dalej. No i teraz, jeżeli przechodzimy na takie pole typu chcemy rozpoznawać na przykład, nie wiem, dane medyczne, bliski mi temat, czyli na przykład chcemy mieć dane z tomografii komputerowej mózgu, podpisujemy umowę z jednym, drugim, trzecim szpitalem. Jeżeli nad tym pojawia się jakaś rada, która ma w domyśle decydować, czy takiej firmie udostępnić te dane, w jaki sposób je udostępnić, jak one mają być zanonimizowane, no to przecież od razu gdzieś tam się nam pojawia i zapala światełko, że firmy duże korporacje dużo łatwiej będą mogły wylobbować dostęp do tych danych, aniżeli małe i średnie firmy. Tutaj nawet nie myślę o takich firmach jak naszych, tylko małe i średnie, czy tam największe nawet firmy z Europy będą miały dużo trudniejszy dostęp do tego niż na przykład największe korporacje światowe. No. Amerykańskie. Także ja uważam, że dużo, nie było żadnej potrzeby, znaczy wszystkie w tej chwili zapisy prawne dotyczące praw autorskich, anonimizacji danych, dostępu do danych były absolutnie wystarczające i nie ma takiej potrzeby. A jeżeli chodzi o ten zarzut, który państwo poruszacie, sterowania młodych ludzi i tak dalej, absolutnie to się nie zmieni. No, chyba nie, naprawdę stawiacie taką tezę, że jakakolwiek legislacja zatrzyma media społecznościowe i dzieci, które z tych mediów społecznościowych...
Nie, ale
to jest trochę taki
otwartość.
Syndrom typu, prowadzi jak Szwedzi otwartość. Nie mogą kupić alkoholu w Szwecji, to co się dzieje? Nie piją? Piją moim zdaniem więcej niż Polacy.
Kupują u nas. Tak.
Nie, no kupują też u siebie w garażu, w piwnicach i tak dalej. No, żaden zakaz nigdy się dobrze nie kończył. Do tego zmierzam.
Ja bym chciał wiedzieć, jaki algorytm jest używany w Google, czy w Apple, czy w innej darmowej usłudze. I nie przekonuje mnie, że tak jak ostatnio, że później Apple przeprosił wszystkich, nie, że jednak jakieś dane, powiedzmy, używał ich nieprawidłowo. Znaczy, sporo ciekawych tematów. Ja jedną rzecz może warto podnieść. Unia Europejska i europejskie firmy, jeżeli chodzi o AI, są niestety strasznie z tyłu za Ameryką i Chinami, nie? I to musimy przyznać. Chińczycy mają świetny dostęp do danych, dlatego że tak naprawdę nie ma żadnej prywatności, tak więc zgadzam się tu z kolegą, AI to są dane, tak więc oni szkolą te algorytmy. Amerykanie przyciągnęli najbystrzejsze umysły i te firmy inwestują gigantyczne pieniądze, tak więc jesteśmy do tyłu. Tylko moim zdaniem to nie jest kwestia Unii Europejskiej, to jest kwestia firm. To, co nie zgodzę się tutaj z kolegą, jeżeli chodzi o ten, powiedzmy, komitet, czy jak go nazwiemy, który zostanie ewentualnie utworzony. My musimy od czegoś zacząć, nie? Nie wiem, czy państwo widzieliście przesłuchania Zuckerberga, czy innych, powiedzmy, bonzów high-tech w Senacie amerykańskim. Przecież on wyśmiewał tych ludzi, ich niekompetencję techniczną tak naprawdę. Ale to moim zdaniem działa w drugą stronę. Młodzi politycy, młodzi ludzie widząc, jak klasa polityczna nie rozumie tego, co się dzieje, ciągną bardziej, moim zdaniem, zachęca ich do polityki. Potrzebujemy, powiedzmy, nowe rozdanie. Potrzebujemy ludzi, którzy rozumieją te rzeczy, bo niestety, ale ja nie ufam, że coś się samo wyreguluje. Sektor finansowy miał się samo wyregulować, nie?
Ja wiem, tylko...
Nie zwłaszcza, jeśli ktoś w rękach ma narzędzie, którym może manipulować ludźmi bez ich wiedzy tak naprawdę.
No tylko mamy
demokrację.
Dwa przekroje. Jeden to jest finansowy i nigdy nie będziemy w stanie płacić tyle, co te korporacje. Tak już jest i po prostu światem rządzą korporacje w tej chwili. Często to mówię. Odeszliśmy mniej więcej chyba od 100 lat od takiego trybu, że państwo ma większy budżet niż te korporacje, a na pewno już od ostatnich 20. A drugi przekrój jest taki, że no, z całym szacunkiem, ale do polityki nie pcha się nigdzie na świecie kwiat inteligencji.
Poziom
malkontencji teraz.
Można na takich uogólnieniach rozmawiać, natomiast ja myślę, że w momencie, kiedy skala jaką wywołuje zmiana technologii, rozwój technologii i wpływ na ludzi, na jednostki, na dzieci, nie pozwala nie reagować na to. I zgadzam się, że od czegoś trzeba zacząć, nie będzie to idealne. Zgadzam się, biurokracja, wszystko. Natomiast jestem zwolenniczką tego, jeżeli coś nie działa, zmieńmy to. Pytała pani, jak tą radę powołać specjaliści. Ja z własnego takiego lokalnego podwórka wiem, że hasło różnorodność jest kluczem do budowania zespołów, które doradzają, ponieważ impact tych nowoczesnych technologii jest na wszystkie przekroje, wszystkie problemy społeczne. Będziemy mówić o wykluczeniu. Nie zdajemy sobie sprawy, że wykluczenie cyfrowe jest bardzo poważnym zjawiskiem społecznym i dotyka bardzo wielu poziomów ludzi, o których my nawet sobie nie zdajemy sprawy. Dlatego uważam, że czegoś trzeba zacząć. Jest to niedoskonałe, trudne. Jeżeli chcemy coś zmieniać, po prostu reagujmy. Natomiast niereagowanie na to, zgadzam się, samo się nie ureguluje.
Ja bardzo podpisuję się pod wszystkim, co mówicie. Mówię tylko, że jest to kompletna iluzja.
Okej.
Okay. Natomiast, żeby
optymistycznie... Miejmy nadzieję, że nie będzie.
Najnowszy news z Polski, optymistyczny bardzo. Profesor Maciej Dunajski z Uniwersytetu Cambridge rozwiązał fundamentalny problem matematyczny sprzed 120 lat, zjeżdżając na nartach, padł na rozwiązanie, które ma kluczowe znaczenie dla relatywistycznej teorii grawitacji Einsteina i teorii czarnych dziur.
No proszę.
Tak,
fantastycznie. Ale wróćmy jeszcze do tej rady, bo ja się tak zastanawiałam. Pani mówi różnorodność, czyli co? Socjolodzy, filozofowie, artyści, oni też powinni tutaj
absolutnie
brać udział. Politycy także.
Tak.
I znawcy tematu od strony technicznej.
Technologicznej, biznes. Ale również Marek mówił o dużych korporacjach, przedstawiciele korporacji.
I małego biznesu w takim razie
absolutnie
również.
Absolutnie tak, ponieważ pobudzanie gospodarki idzie od dołu. Jeżeli będziemy cały czas stawiać na taką globalizację, no to zacznie się to wszystko monopolizować. Więc uważam, że różnorodność i spojrzenie na temat z różnych aspektów. My nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Na technologię, myślę, patrzyliśmy przez długi okres jako narzędzie, technologia. Natomiast impact jest na wszystkie poziomy naszego funkcjonowania.
No i właśnie, i taki prosty przykład, czego nie będzie można robić w związku z rozwojem sztucznej inteligencji, czego pracodawca nie będzie mógł robić. Na przykład sztuczna inteligencja nie mogłaby być stosowana także do rozpoznawania emocji w miejscu pracy i instytucjach edukacyjnych, czy w programach z obszaru social scoring. No i właśnie, w ogóle by mi do głowy nie przyszło, że jakiś pracodawca chciałby sprawdzać stan emocji w miejscu pracy swoich pracowników za pomocą sztucznej inteligencji, a jednak brane jest to pod uwagę. Czyli potrzebne są takie uregulowania, żeby nie dochodziło do nadużyć, właśnie między innymi takich. A my więcej porozmawiamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze. Kampania społeczna.
Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko. Liczysz tygodnie, cieszysz się, ale dziś znów jesteś głodna. Nie masz nic do jedzenia. Zjesz coś dopiero jutro. Dzielisz głód na dni. Twoje dziecko urodzi się za wcześnie. Będzie małe i słabe, ale nasz szpital pomoże mu przeżyć. Polska Misja Medyczna ratuje niedożywione dzieci w Etiopii. Wejdź na pmm.org.pl i dołącz do pomocy. Sonia Bohosiewicz.
Reklama.
Nie ma jak zdrapci, gdy siedzą psiapsi. Jest Werka, Lila, Angela i Jazz, piski i śmiechy, wygrana znów jest. Chłopaki, kiedy indziej jak coś. Dziewczyny dziś drapią złoty los.
Nowość, zdrapka złoty los. Wygraj nawet 500 tysięcy złotych. Kupuj w punktach Lotto.
W meczu 20. kolejki 4. Ligi Pomorskiej piłkarze Energii Gryfa Słupsk zmierzą się z zespołem Gryf Wejherowo. Mecz odbędzie się 16 marca w sobotę o godzinie 14 w Słupsku na stadionie Gryfa przy ulicy Zielonej 9. Zapraszamy wszystkich do wspólnego kibicowania. Sponsorem tytularnym Gryfa Słupsk jest Energa z grupy Orlen.
Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Iwona Wysocka, w studio goście Magdalena Wójtowicz, wiceprezes inkubatora przedsiębiorczości Starter, Szczepan Sakowicz, członek zarządu Kainos, Marek Trojanowicz, prezes BrainScan AI. I wracamy do dyskusji, chociaż troszeczkę zmieniamy temat. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości przystąpiła do międzynarodowego projektu DigiInclusion, w którym będzie pracować wspólnie z partnerami z kilku europejskich miast i lokalnymi ekspertami i ekspertkami nad tym, jak nie zgubić nikogo w cyfrowym świecie. My żyjąc w dużym mieście zastanawiamy się, czy w ogóle mogą się pojawiać jeszcze jakiekolwiek grupy społeczne wykluczone cyfrowo. Okazuje się, że mogą. Kto dziś i jakie grupy społeczne są najbardziej narażone na cyfrową przepaść i czy rzeczywiście w naszym otoczeniu mogą być takie osoby, które potrzebują pomocy?
Tak. Nie ma jeszcze dokładnych danych co do grup i ilości społecznych, natomiast to zjawisko jest, co gorsza, ono będzie się coraz bardziej pogłębiać. Jak temu przeciwdziałać? Przede wszystkim rozmawiać o tym zjawisku, o tym problemie, ale rozmawiać w szerszym gronie, to znaczy rozmawiać z przedstawicielami władz, z przedstawicielami biznesu, ale też ze społecznikami, dlatego że to jest zjawisko przede wszystkim społeczne. My na technologię wcześniej patrzyliśmy jak na narzędzia, dostęp do internetu, komputer, telefon. Natomiast wykluczenie cyfrowe powoduje również kwestie i problemy ekonomiczne na przykład. Ludzie nie mają dostępu do ofert pracy, bo albo się boją, albo nie mają dostępu do narzędzi, czyli konsekwencje tego wykluczenia są na różnych poziomach. Tak samo można poruszyć temat dostępności do usług publicznych. Bardzo dużo usług publicznych docelowo ma być w formule cyfrowej. Natomiast bardzo dużo odsetek ludzi nie będzie miało dostępu. W związku z tym nowoczesne technologie, które powinny rozszerzać dostępność, paradoksalnie wykluczają. W związku z tym trzeba o tym rozmawiać w różnych środowiskach i uświadamiać po to, żeby na etapie projektowania takich rozwiązań, pamiętać o tym i aby pamiętać o celu, aby technologia nie była sama dla siebie, aby wskaźniki, które mamy, że na przykład poziom naszych usług do takiego i takiego roku będzie na poziomie 80%, gdzieś tam zadać sobie pytanie, komu to ma służyć i czy rzeczywiście ostatecznie ten wysoki wskaźnik, który nam się wydaje, że będzie rozszerzać naszą dostępność, nie spowoduje, że wykluczymy wiele grup społecznych.
No właśnie, 97% Polaków ma smartfona i od razu nam się wydaje, że aha, ma smartfona, czyli jest dostępny cyfrowo. Czy to jest prawda?
Ja może jeszcze dodam, nie. Nie jest prawdą. my nie zdajemy sobie sprawy, że wiele osób nie korzysta, nie dlatego na przykład, że nie ma smartfona, ale dlatego, że się boi. Informacja w mediach często jest taka, że można zostać zhakowanym, że to jest niebezpieczne korzystać z internetu. Lęk i takie miękkie kwestie i obawy powodują, że ludzie nie sięgają po to. W związku z tym to również wyklucza wiele osób i to, że posiadamy sprzęt, nie oznacza, że korzystamy z niego.
Mhm. Ja myślę, że faktycznie jest sporo osób, które w jakiś sposób się zablokowały. Ja swojemu tacie, który skończył 70 lat rok temu, dopiero kupiłem smartfona. Wreszcie się przełamał, ale bardzo fajnie się przełamał, że właśnie i media społecznościowe, i utrzymywanie kontaktów z przyjaciółmi jeszcze z dawnych lat. Tak więc bardzo fajnie poszło. Znaczy, ogólnie jeżeli chodzi o ten temat, ja jestem totalnie za aktywizacją. Tak, mieliśmy w międzynarodowym gronie ostatnio dyskusję na temat, jakim społeczeństwem jesteśmy jako Polska i moim zdaniem osoby szczególnie, powiedzmy, starsze, nie mówię, że stare, ale tak jednak tak siedzimy trochę sami w tych mieszkaniach, nie aktywizujemy się, powiedzmy, kiedyś może był kościół i tak dalej, ale w tym towarzystwie była osoba z Kuby, gdzie tam ludzie spotykają się codziennie w jakimś tam Casa de la Muzyka sobie potańczyć i tak dalej, tak więc myślę, że aktywizacja wokół kompetencji cyfrowych jest szerszą aktywizacją, żeby ludzie jednak ze sobą spędzali czas, bo to trzyma nas, powiedzmy, w takim nasze umysły w bardziej zdrowym stanie, nie? Jak widzimy innych, że nie są tacy źli i to jest pozytywne moim zdaniem.
No to jak dotrzeć do tych osób wykluczonych cyfrowo? Skąd w ogóle wiedzieć, że dana osoba jest wykluczona cyfrowo? No bo ma w domu laptopa, załóżmy właśnie, korzysta z tego smartfona i co?
Ja w ogóle bym się cofnął jeden krok i to jest tylko jeden kawałek. My nie budujemy przeświadczenia, wydaje mi się, wśród nas samych, ale w szczególności też wśród młodszych, że prawdziwy, wolny człowiek jest wtedy, kiedy bardzo dużo umie. I tej chęci nauki przez całe życie i budowania świadomości tego, że my nie kończymy się uczyć po studiach, tylko uczymy się całe życie i dynamicznie świat się zmienia i musimy do tego za nim nadążać na różnych bardzo płaszczyznach. Brakuje moim zdaniem i ta kompetencja cyfrowa, czy my znamy takie, czy potrafimy takie narzędzie używać, czy inne, czy znamy języki, czy nie znamy języków, powoduje, że się właśnie, tak jak mówiliście, przestajemy bać. Nie jest dla nas problemem relokacja jakakolwiek i stajemy się wolni. I o to chyba powinniśmy wszyscy zabiegać, żeby tą świadomość wśród wszystkich grup społecznych budować, bo będziemy po prostu coraz lepsi.
Taki przykład mi przyszedł do głowy a propos wykluczenia cyfrowego, zwłaszcza dotyczy wielu starszych osób, które nie korzystają z bankowości internetowej, a ta bankowość jest na przykład potrzebna do tego, żeby otworzyć sobie internetowe konto pacjenta. I w tym momencie już brak dostępu do bankowości internetowej pociąga za sobą brak dostępu do konta pacjenta, brak dostępu do innych rzeczy, właśnie do urzędów także cyfrowych. I jak przekonać tych ludzi, a czemu oni nie mają tego dostępu do bankowości cyfrowej? No patrząc z kolei przykładem moich szanownych teściów, którzy wydaje mi się, że świetnie sobie radzą z internetem i wydawało mi się, że są naprawdę na dosyć wysokim poziomie umiejętności cyfrowych. Zresztą to rzeczywiście są dużo starsze osoby. Oni się boją, że zostaną okradzeni. I to jest główny problem, więc tłumaczę, no dobrze, ale zadzwoni zaraz do ciebie, mamo, osoba, która poda się za twoją wnuczkę i każe ci wyrzucić przez okno twoje oszczędności życia, jeśli trzymasz je w domu i ty to zrobisz. To i jest większe prawdopodobieństwo, że cię okradną w ten sposób niż właśnie cyfrowo. I teraz jak przemówić do takich osób, jak przemówić też do ich rodzin, żeby pomogły przemóc się starszym osobom?
Ja nie wiem, czy my powinnyśmy ich przekonywać, powiem szczerze, i czy nie powinniśmy tak projektować dostępność tych rozwiązań, żeby oni mogli również w ramach swojej dostępności z nich korzystać. Mówimy o seniorach, ale nie każdy senior będzie w stanie to zrobić ze względu na jakąś dysfunkcję fizyczną. Palce, ręce to są takie rzeczy, z których my sobie w ogóle nie zdajemy sprawy. Seniorzy jedno, ale jeżeli są osoby z niepełnosprawnościami, niedowidzące, niedosłyszące, w związku z tym tutaj do niczego ich nie przekonamy. Oni po prostu mają blokadę, której sami nie są w stanie przeskoczyć. W związku z tym musimy inaczej podchodzić do w ogóle dostępności rozwiązań, które powinny być dostępne dla każdego obywatela i obywatelki. I myślę, na tym etapie projektowania ten temat powinien być zawsze uwzględniany, stąd to szerokie grono do konsultacji. Dlatego też ten projekt, bo moje doświadczenie z tego projektu, jak rozmawiam z dziewczynami, które go prowadzą, to jestem bardzo mile zaskoczona zaangażowaniem zarówno pracowników urzędu, jak i biznesu, ponieważ to jest bardzo ważny społeczny problem i wyzwanie i każda z tych osób bardzo chętnie dzieli się doświadczeniami, w których obszarach są te problemy i jak je zaadresować na etapie projektowania, a nie na końcu. Nie zrzucajmy tej odpowiedzialności na odbiorców. My dla nich powinniśmy projektować, a nie oni musieliby się do nas dostosowywać.
Może gdyby przedsiębiorcy usłyszeli, że będą stały za tym spore zyski, to się wezmą za sprawę, bo przecież biorąc pod uwagę to, że nasze społeczeństwo się bardzo starzeje i tych osób, i tutaj się zatrzymam na osobach starszych, przybywa i to są ich potencjalni klienci, to może w pewnym momencie po prostu sytuacja zmusi ich do tego, żeby tak projektować rozmaite rozwiązania, żeby i osoby starsze, i osoby niepełnosprawne mogły z tego korzystać, bo to dla przedsiębiorcy będzie oznaczało zysk, bo przedsiębiorca niestety się zyskiem głównie kieruje.
Myślę, że tak, że to jest dobry punkt, taki właśnie szersza, to się po angielsku nazywa usability, żeby projektować usługi, żeby się nie trzeba było ich uczyć, żeby były intuicyjne. Ja myślę, że tak naprawdę, no to jednak sektor prywatny, tutaj powiedzmy wieszaliśmy psy na Facebookach i podobnych, no jednak oni te rzeczy fajnie robią, że to wciąga nas, że nawet nie czujemy, kiedy się tego uczymy. A powiedziałbym w drugą stronę, czy na pewno jak budujemy te usługi cyfrowe w Polsce, czy zwracamy wystarczającą uwagę na to, jak one są budowane, bo przyznam, że bardzo często ja sam siedzę w Polsce i czytam o jakimś kolejnym podpisie kwalifikowanym, czy jakimś bełkocie totalnym. Ja sam naprawdę muszę się nagłowić, jak tej usługi użyć.
Jeszcze urzędniczym pismem napisane, żeby zwykły człowiek nie zrozumiał przez przypadek.
Co w innych krajach, gdzie współbudujemy, jak okej, no z Wielkiej Brytanii, cały system do interakcji z rządem, to jest spójnie zrobione, tam są ludzie od użyteczności, żeby to było proste i tak dalej. Tak więc ja myślę, że to jest bardzo ważny temat, bo od razu wzrasta adopcja tego. Ciekawą rzecz pani powiedziała o tym internetowym koncie pacjenta i też na temat zachęcania tych seniorów. Jeżeli oni zobaczą, że jest usługa, która sąsiadka jej używa i ona nie musi chodzić do, nie wiem, do apteki czy do lekarza czy coś tam, tylko wchodzi sobie, generuje receptę czy coś innego i to ma, to nie ma lepszego sposobu na aktywizację. Po prostu jak ci sami ludzie będą chcieli, bo po prostu będzie to dla nich użyteczne, będzie to wartość dla nich.
Zmieniamy temat. Coraz więcej dużych firm zapowiada redukcję zatrudnienia. Właśnie zapowiedziano, że pracę może stracić nawet 200 osób z Centrum Usług Wspólnych PepsiCo w Krakowie. Wcześniej plany zwolnień anonsowały niektóre banki, firmy motoryzacyjne. W samym styczniu i lutym do krakowskich urzędów, mówię o krakowskich urzędach, bo akurat stamtąd są dane, które przemawiają do wyobraźni, zgłoszono chęć zwolnienia 1000 pracowników, informuje Interia Biznes. Co się dzieje na rynku pracy, bo chyba zdążyliśmy się przyzwyczaić do tego, że mamy bardzo niskie bezrobocie, jest rynek pracownika, czy ten rynek pracownika zaczyna się kończyć? To może Marek Trojanowicz?
Takie przełamanie chyba jest. Był bardzo napompowany. Faktycznie było tak, w szczególności w tej branży nowotechnologicznej, że bardzo łatwo było znaleźć pracę. Wydaje mi się, że specjaliści nadal bardzo szybko i dynamicznie ją są w stanie zmieniać. Natomiast był też taki przez ostatnie 5 lat duży pęd do że ludzie, którzy byli spoza branży nowej technologicznej, czyli na przykład nie byli po studiach, nie byli inżynierami, tylko się przekwalifikowali i różne kursy kończyli, by też bardzo łatwo na tej bańce, powiedzmy, zatrudnień nowotechnologicznych dostawali pracę i to wysoko płatną, więc pewnie ci juniorzy, czy też bez jakiegoś takiego tła będą mieli troszeczkę trudniej, to jedno. Dwa, że pamiętajmy, że znowu ta perspektywa europejska nie jest, ja wiem, że dzisiaj może pesymistycznie brzmi, ale ogólnie...
No to już tak któraś audycja z rzędu tutaj, że będę uszczypliwa.
Nie, ale geopolitycznie wygląda sytuacja na świecie, jak wygląda. No to nie jest sytuacja, dla której kwitnie po prostu chęć do budowania nowych rozwiązań technologicznych, do budowania nowych firm i zatrudnienia ludzi. Wszyscy raczej zastanawiają się, co się stanie z kursem dolara, co się stanie z kursem euro, jak będzie się zachowywać złoto, jak będą się kryptowaluty zachować od rynku jakby z perspektywy finansowej. A z drugiej strony, czy będzie wojna, gdzie będzie ta wojna, czy będzie na Morzu Południowochińskim, czy może w Europie, a może jeszcze gdzieś indziej. No taki ekosystem jakby no nie buduje spokoju do tego, żeby tworzyć miejsca pracy i nowe inwestycje. Natomiast tutaj jakoś mega pesymistycznie nie wybrzmie, to znaczy, pani Iwono, ratując sytuację i siebie samego, wydaje mi się, że nie będzie jakiegoś specjalnego zwrotu, tylko no troszeczkę wygaśnie ten hura optymizm.
Ja się tak zastanawiam, czy może to jest kwestia tego, że no, rosną koszty pracy, płaca minimalna dwukrotnie będzie w tym roku podniesiona. Z drugiej strony mamy sztuczną inteligencję, która też może załatwić parę podstawowych rzeczy i ułatwić życie przedsiębiorcom.
Łączy się wszystko tak naprawdę, nie? Bo koszt pracy jest relatywny. Jeżeli ja zatrudniam kogoś do jakiegoś procesu w mojej firmie, no to jeżeli ja jestem w stanie, powiedzmy, wartość tą sprzedać dalej z zyskiem, no to koszt dla mnie nie jest najważniejszy. Moim zdaniem tutaj, jak kolega wspomniał, zgadzam się, jest ogromna niepewność na rynkach i apetyt na ryzyko mocno zmalał. I to od razu przycina inwestycje, bo wojen tu już mamy, dwie. I nie wiadomo, czy to już, powiedzmy, niektórzy mówią, że to już trzecia wojna się zaczęła światowa. Tak naprawdę ci tacy bardziej, powiedzmy, pesymistyczni. Dodatkowo właśnie inflacja wreszcie tak naprawdę się dobrała do nas. Ja mam sporo z Wielkiej Brytanii doświadczeń, bo tam pracujemy, tam oni nawet utkali taki termin cost of living crisis, czyli takich, powiedzmy, drożyzna, kryzys kosztów życia przez ich właśnie Brexity, premier Liz Truss i podobne inne historie. Naprawdę od dawna nie była tam tak zła sytuacja. Tak więc to z jednej strony. A z drugiej strony ja tak sobie myślałem często, dobra, widzimy, że tutaj ta firma zwolni 200 osób, tu inna zwolni 300 osób, ale kurczę, przez ostatnie 20 lat te wszystkie firmy dziesiątkami tysięcy osób zatrudniały, nie? Tak więc moim zdaniem to jest bardziej takie właśnie wyregulowanie się rynku teraz, nie? Że fluktuacje są zawsze, bo jeżeli w jakimś centrum usług pracują ludzie, bardzo często oni pracują na bardzo wybranym i konkretnym procesie, nie wiem, jakieś, powiedzmy, faktury procesują, czy coś innego. W międzyczasie ta firma zainwestowała jeszcze mocniejsze systemy IT, które automatyzują, może nawet z jakimś elementem AI, tak więc potrzeba, powiedzmy, tutaj ciała białkowego, żeby ten proces przeprowadzać, jest niższa. Z drugiej strony po pandemii, jak te firmy się wynoszą do Indii, no to pandemia tylko zwalidowała to, że praca zdalna działa, tak więc mają jeszcze łatwiej, żeby to przejść. Jak to jest tylko i wyłącznie koszt, no to po prostu przetną go na pół, zredukują, przeniosą do Indii czy gdzie indziej. Tak więc ja myślę, że jest to bardzo skomplikowane i mnóstwo rzeczy się w to na to składa.
Ja może jeszcze dodam, że pamiętajmy, ta fluktuacja na końcu na rynku pracy wrzuca dodatkowych specjalistów. Ci, którzy zostaną zwolnieni, mogą odpowiedzieć na potrzeby właśnie biznesu, który mówi, że im brakuje po prostu pracowników. Sama wiem, jak zatrudniam ludzi, jakich kompetencji szukam. Nie zawsze są to techniczne kompetencje, tylko weryfikuję miękkie jakieś kwalifikacje, możliwość pracy w zespole, bo akurat mam taki charakter pracy w fundacji. Dlatego myślę, że to jest naturalny moment, przełamanie, natomiast nie patrzyłabym na to zbyt pesymistycznie i spojrzałabym bardziej na to, jak można z tej sytuacji jako pracodawca skorzystać i pozyskać dobrych pracowników, których cały czas słyszę od biznesu brakuje.
No właśnie, no a z kolei ten biznes, zwłaszcza nasze małe firmy, których mamy najwięcej w naszym kraju, po prostu nie miały takich środków finansowych, nie mogły zaproponować odpowiednich pensji tym specjalistom, więc może specjaliści troszkę zejdą z oczekiwań.
Co więcej, wprost takim firmom jak moja zarzucały, że jesteście obcym kapitałem, że podbieracie tych ludzi, że możecie zapłacić większe stawki, a my, powiedzmy, nie stać nas, bo nasz model biznesowy na to nie pozwala, tak więc bardzo, bardzo ciekawy punkt, mogą się wreszcie odegrać.
Tak, poza tym zwróćmy uwagę, że ta dynamika rozwoju technologii narzuca w mojej ocenie na biznes konieczność rozwijania się, zatem wydaje mi się, że każdy biznes, nawet na poziomie mikro bądź MŚP, będzie musiał nadążać nad tempem rozwoju, inaczej rynek go zdyskwalifikuje. I tych specjalistów brakuje technicznych. Duże korporacje, jeżeli wypuszczą na rynek ludzi, którzy mają jakąś wiedzę, jest szansa na to, żeby po prostu to się wymieniło i aby wspierać MŚP w tym rozwoju, bo ci, którzy się nie będą rozwijać, nie nadążą, nie wsiądą do tego pociągu technologicznego, niestety wypadną z rynku, w mojej ocenie.
No i to jest bardzo ważny punkt widzenia. Myślę, że z jednej strony może trochę uspokoić i te małe MŚP i ich pracowników, którzy mogą stracić pracę. Zostajemy jeszcze chwilkę na rynku pracy. Brak docenienia w firmie ogromnym problemem. Wskazuje na niego 42% ankietowanych, w tym 47% kobiet, 37% mężczyzn, podaje puls.hr.pl. Najczęściej czują się niedoceniani eksperci, to aż 51% w porównaniu do 41% pracowników fizycznych i 34% kierowników. Dlaczego taki problem mają pracodawcy z docenianiem swoich pracowników, gdzie się okazuje, że jednym z najprostszych elementów tego doceniania jest po prostu informacja zwrotna do tego pracownika?
Żeby dać dobrą informację zwrotną, trzeba umieć ją. A to wcale nie jest takie proste. Zarządzać biznesem, patrzeć na wskaźniki, na Excele, zyski, pieniądze. To są takie twarde dane. Z doświadczenia można to wszystko robić. Natomiast natura ludzka jest bardzo zmienna, trudna. A ten feedback, o którym pani powiedziała, czy informacja zwrotna, w zależności od tego, z kim rozmawiamy, z jakim pracownikiem, jest po prostu trudna i trzeba mieć kompetencje, bym powiedziała, na poziomie gdzieś tam takiej psychologii jakiejś podstawowej, żeby móc to skutecznie zrobić. I myślę, że to jest taki obszar, który na poziomie zarządzania wielokrotnie nie docenialiśmy, a coraz mocniej zaczyna wpływać na zarządzanie ludźmi, ponieważ ten aspekt ludzki jest coraz bardziej uwidoczniony w konsekwencjach dla samego biznesu. Więc to jest po prostu trudne i do tego trzeba mieć naprawdę kompetencje.
A biznes to rozumie, że może na tym więcej stracić niż zyskać na takim właśnie byciu niedostępnym szefem, kierownikiem, który przychodzi, wydaje polecenia i odwraca się plecami do problemów pracowników?
No, wydaje mi się, że tutaj jest biznes i biznes. I można prowadzić firmę w różny sposób. A moim zdaniem to jest absolutne w dzisiejszych czasach. No, też rozmawialiśmy wielokrotnie. W firmach IT my jesteśmy zgięci, nie? Bo my przez długie lata i ciągle my musimy wychodzić do pracownika non-stop. Tak więc w firmach IT jest praktycznie inaczej powiem. Normą jest ocena roczna pracowników i podejście strukturalne do tego, żeby tą informację zwrotną dawać jak najczęściej, żeby rozmawiać z pracownikami, słuchać ich, w którą stronę oni chcą się rozwijać, no minimalnie, jako zupełne minimum, raz na rok. I to jest na przykład co my stosujemy i to faktycznie działa, bo po prostu jeżeli ktoś może się wypowiedzieć i jest atmosfera otwartości, to jest jakby, mówimy wprost, że ludzi stawiamy ponad wszystko, to wtedy działa. Z drugiej strony, nie każdy to robi. Miałem taką już wiele lat temu sytuację dosyć dziwną tutaj w Polsce, że z pracownikiem prowadziłem ocenę roczną i dziewczyna była bardzo zdenerwowana podczas tej rozmowy i tak dalej. Pytam, dlaczego jesteś zdenerwowana? Ona mówi, no bo wiesz, bo taka rozmowa roczna, to w mojej poprzedniej firmie, to po tym to już dostawałeś zwolnienie, tak więc szef nie rozmawiał z ludźmi, nie? Tak więc no, mnie to tak trochę stresuje.
A jak zaczął rozmawiać, to wszyscy się bali, że po prostu opuszczą firmę.
Dokładnie. W IT myślę, jest troszeczkę inaczej. Tempo rozwoju wymusiło na tym sektorze wdrażanie tych właśnie miękkich narzędzi, czy dysk, czy zastanawianie się nad typem osobowości, komunikacja. Jest bardzo dużo miękkich szkoleń właśnie w tym sektorze. Natomiast mamy całą masę innych sektorów, w których ten problem jest naprawdę bardzo poważny. Wielokrotnie można przeczytać w internetach, jak już nawet to jest poniżej jakiejkolwiek krytyki sposób komunikacji ze swoimi pracownikami, traktowanie przedmiotowe. No i tutaj jest właśnie ten problem.
Ostatnie zdanie, Marek Trojanowicz, mamy pół minutki.
W pełna zgoda.
Niemożliwe.
Zupełnie się zgadzam. Nie ma, każda firma to myślę inny trochę, w cudzysłowie, film i za każdym razem trzeba to personalizować. Na mojej 35-letniej drodze w każdej firmie w sumie robiłem to trochę inaczej, natomiast Wspólnym mianownikiem na pewno jest chęć rozmowy i otwartość.
I tutaj stawiamy kropkę. Czas nam się skończył niestety. Bardzo dziękuję moimi i Państwa gośćmi. Byli dziś Magdalena Wójtowicz, wiceprezes Inkubatora Przedsiębiorczości Starter, Szczepan Sakowicz, członek zarządu Kainos, Marek Trojanowicz, prezes BrainScan AI. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia. Udanego weekendu i by deszcz nie padał.
Miłego dnia.
Miłego dnia.
Do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze.